Dank zu Wami, Jezu Chrystusowi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Słuchali Jezusa chcieli na grosz faryzeusze i podrywali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Żył pewien człowiek bogaty, ubierał się w purpurę i bizior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i anułowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A oprócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, tę Ewangelię dobrałem specjalnie na okoliczność tej naszej dzisiejszej uroczystej Eucharystii. Jest to bowiem Ewangelia, przypowieść, która jak mało żaden inny fragment Ewangelii zachęca nas do solidarności. Mówi o tym, jak bardzo Panu Jezusowi zależy na tym, żebyśmy byli ludźmi solidarnymi. Bo kimże jest, czy kimże są ci bohaterowie tej przypowieści? Jak słyszeliśmy, Pan Jezus tę przypowieść skierował do faryzeuszy. To byli właśnie przede wszystkim ludzie bogaci. Bogaci i pobożni. To byli ludzie, którzy, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, byli co niedzielę w Kościele na mszy świętej. Dziś pewnie ci ludzie byliby, może tym bogaczem dzisiejszym byłby jakiś prawnik, adwokat, może jakiś znany lekarz, specjalista, może jakiś rolnik dysponujący ogromnym areałem, może jakiś przedsiębiorca, właściciel firmy, prezes. to byłby ktoś taki, bogaty, a jednocześnie pobożny. Gorliwie, wręcz nawet perfekcyjnie, bo takimi byli faryzeusze, wykonujący swe religijne praktyki. On jednak w tej przypowieści nie otrzymuje nawet imienia. To jest znamienne. Imię, jak wiemy, zapewne imię w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, to jest coś bardzo znaczącego. To jest coś, co czyni tego kogoś wiecznym. Ten człowiek nie ma nawet imienia. Po prostu jest nazwany bogaczem. I oto jest drugi człowiek. Ma imię Łazarz. Oczywiście to nie jest ten Łazarz, który był przyjacielem Pana Jezusa, no bo to jest przypowieść i bohaterowie tej przypowieści są fikcyjni. Ale pewnie nie przypadkiem Pan Jezus takie właśnie imię wybrał. Imię swojego wielkiego przyjaciela. Pamiętamy, że wskrzesił go z martwych. Może w ten sposób Pan Jezus chciał nam powiedzieć, że ludzie ubodzy, ludzie, którym wiele brakuje, którzy cierpią niedostatek, oni są najbliżsi sercu Pana Jezusa. Bo faryzeusze to byli ludzie, którzy myśleli, że oni są bliżsi Bogu przez to właśnie, że są bogaci, bo to bogactwo jest znakiem Bożego błogosławieństwa. A oto Pan Jezus mówi co innego. Mówi ciepło, mówi z miłością, tylko o tym, który jest biedny, któremu wiele brakuje, który jest, jak to czasem mówimy, pokrzywdzony przez los. I cóż dalej dzieje się w tej przypowieści? Otóż najważniejsze w tej przypowieści jest właściwie to, co się nie dzieje. Najważniejsze w tej przypowieści jest to, że ten bogaty człowiek, wiedząc o tym żebraku, o tym Łazarzu biednym, który jest niedaleko jego domu, nie reaguje. Nic go to nie obchodzi. Czyli nie ma w sercu solidarności. To jest sedno tej przypowieści. Brak solidarności. Moi drodzy, możemy być ludźmi bardzo bogatymi i pobożnymi. Możemy być też biedni i pobożni. Możemy być też bogaci i niepobożni. Ale jeżeli nie będziemy solidarni, to nie będziemy bliscy Bogu. Nie będziemy mogli z Bogiem być na zawsze, na wieki. Nie będziemy mogli być na łonie Abrahama, jeżeli nie będziemy solidarni. Dlatego wam, ludziom, nam, ludziom solidarności, ufam, że wszyscy, jak tu jesteśmy, właśnie nimi jesteśmy, bo przecież to jest nasze święto. Ufam, że jesteśmy świadomi tego, jak wielkim darem dla nas jest to, że łączy nas ta właśnie idea. Jak ważna jest właśnie ta postawa, którą nazywamy solidarność. Że to jest właśnie ta droga, jedyna wąska droga, która prowadzi do nieba, na łono Abrahama. Że tak naprawdę innej drogi nie ma. Więc będąc ludźmi solidarności, jesteśmy w najlepszym miejscu. Wybraliśmy najlepszą cząstkę. Wybraliśmy to, co najlepsze. Kiedy jest się człowiekiem solidarności, czasem wiele się traci. Można być nawet znienawidzonym. Można być odrzuconym. Ale nie w oczach Boga. Nie dla Boga. I myślę, że nie jeden z was tutaj obecnych tego doświadczył w życiu. Właśnie doświadczył tego odrzucenia, którego doświadczył Łazarz. Że może nie jeden z nas tu obecnych został wręcz ukarany za dobro, które czynił. Pierwszym, który w sposób okrutny został ukarany za swoją solidarność, miłość do solidarności, za krzewienie solidarności, za duchowe jej wspieranie, jest dla nas błogosławiony ksiądz Jerzy. Pewnie nie jest pierwszym historycznie, ale pierwszym jako ten symbol. Jako ten, o którym wszyscy wiemy i którego śmierć była tak spektakularna, ta ofiara jego życia była tak spektakularna. Jeżeli jesteśmy ludźmi solidarności, to my dziś jesteśmy z nim. To my jesteśmy na jego łonie. Na łonie księdza Jerzego. Tym bardziej, jeżeli zostaliśmy kiedyś ukarani za naszą solidarność. A powtórzę, wiem, że wielu z was obecnych zostało ukaranych za swoją solidarność. Za to, że poszliście tą drogą. Że nie zdradziliście tego ideału. Solidarność to nie jest tylko związek zawodowy. Nie muszę was o tym przekonywać. Solidarność to jest fenomen na skalę światową. Niestety wielu próbuje z dzisiejszej solidarności uczynić po prostu jeden z kolejnych związków zawodowych. Są to przede wszystkim wrogowie solidarności. Ci, którzy nie mogą znieść jej istnienia. Ale myślę, warto sobie zadać pytanie, czy też wśród nas, ludzi solidarności, nie ma takich, którzy mówią sobie i myślą, że dziś solidarność to już ma być tylko związek zawodowy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niestety w pewnych kręgach, i nie jest to bezpodstawne, związki zawodowe nie są dobrze postrzegane. Jak wiemy, bardzo często związki zawodowe kojarzone są z tak zwaną lewicą. Czy mówiąc konkretnie, z komunizmem. Ale nie takim związkiem zawodowym jest Solidarność. To jest związek zawodowy, który z komunizmem nie ma nic wspólnego. Absolutnie nic. Dlaczego? Dlatego, że to jest coś więcej niż związek zawodowy. Dlatego, że to jest coś, co wyrosło na Ewangelii, a nie na dziełach Marksa i Lenina. dziełem Boga, jest dziełem Ducha Świętego, którego papież Jan Paweł II modlił się w 1979 roku, równo 40 lat temu. I mieliśmy ostatnio okazję to zaobserwować. Przy okazji konfliktu między nauczycielami a rządem. Jestem pełen zrozumienia dla nauczycielskich postulatów, łącznie z tymi, które dotyczą, czy przede wszystkim nawet z tymi, które dotyczą ich wynagrodzenia. Ale solidarność w tym sporze, moim zdaniem, zachowała się jak trzeba. Co mam na myśli? Chodzi o to, że nie było w postawie, w tym sporze między pracownikami a pracodawcą, nie było myślenia tylko partykularnymi kategoriami. Bo o to często są oskarżane i, tak jak powiedziałem, słusznie związki zawodowe, że myślą tylko o swojej grupie, o swoich pracownikach, o swojej branży. Inni ich nie interesują. Natomiast Solidarność jest związkiem zawodowym, który od początku kierował się troską o wszystkich. Stoczniowcy wspierali górników. Górnicy wspierali nauczycieli. Nauczyciele wspierali lekarzy. Lekarze wspierali tramwajarzy. Tramwajarze wspierali leśników. Leśnicy wspierali hutników. I tak dalej, i tak dalej. To jest solidarność. Walka o sprawiedliwość. Walka przeciwko obojętności, jaki przykład mamy w postaci tego bogatego człowieka z dzisiejszej Ewangelii. To jest właśnie solidarność, że interesuje nas każdy. Że nie potrafimy przejść obojętnie obok innego potrzebującego. Że czasem potrafimy wycofać się, powiedzieć: dobrze, ja nie będę tyle żądał, bo przecież są też inni. To jest solidarność. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Moi drodzy, nie zróbmy tego. Trwajmy przy tym. Tego potrzebuje nasza ojczyzna. Tego my potrzebujemy. Jeżeli chcemy być na łonie Abrahama, jeżeli chcemy być na łonie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I pozwólcie, że zakończę tę refleksję, przytaczając słowa kapelana Solidarności. To są słowa, które wypowiedział krótko przed śmiercią. Było to 13 sierpnia 1984 roku przed kościołem świętej Brygidy w Gdańsku. Wyrosła Solidarność, powiedział, która bardziej niż o chleb powszedni wołała o prawdę, sprawiedliwość, o godność, godność człowieka i godność ludzkiej pracy. Bardziej niż o chleb powszedni Solidarność wołała o godność człowieka. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o wysokiej godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym, wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Pozostać sobą, żyć w prawdzie, to jakieś minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego. Kariera każdego człowieka na ziemi, mówił zmarły prymas Wyszyński, zaczyna się w pieluszce. Choćby dziś nosił mundur ambasadora lub generała. I w pieluszce, nieco większej, się kończy. Dlatego nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Zachować godność to być sobą w każdej sytuacji życiowej. To stać przy prawdzie, choćby miała nas ona wiele kosztować. Bo prawda wypowiadana w słowach kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba często zapłacić. Prawdy nigdy nie wolno zdradzić. Mówił poeta Nowalis, że człowiek opiera się na prawdzie. Jeśli zdradza prawdę, zdradza siebie. Kłamstwo poniża ludzką godność i zawsze było cechą niewolników, cechą ludzi małych. A Ojciec Święty w lutym ubiegłego roku wołał: nie jesteś niewolnikiem. Nie wolno ci być niewolnikiem, jesteś synem. Zachować godność to żyć w zgodzie z sumieniem. To budować i kształtować w sobie sumienie prawe. Solidarność bardziej niż o chleb powszedni wołała o godność pracy ludzkiej. O prawo do takich warunków pracy, by ludzkie siły za szybko nie słabły, by człowiek nie był przedwcześnie wyniszczony. Nie jest rzeczą najważniejszą, aby w krótkim czasie zrobić wiele, ale żeby przez długi czas dobrze pracować. Nie można człowieka czynić narzędziem produkcji i niewolnikiem swoich własnych wytworów, bo to oddziera go z jego prawdziwej wartości. Solidarność bardziej niż o chleb powszedni wołała o sprawiedliwość. Źródłem sprawiedliwości jest sam Bóg. A człowiek sprawiedliwy to ten, który kieruje się prawdą i miłością. Bo im więcej w człowieku jest prawdy i miłości, tym więcej jest w nim sprawiedliwości. Gdzie brak jest miłości, dobra i prawdy, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść, kłamstwo i przemoc. Stąd tak boleśnie odczuwana i widoczna jest niesprawiedliwość w krajach, gdzie władanie opiera się nie na służbie i miłości, ale na przemocy i zniewoleniu. Sprawiedliwość czynić i o sprawiedliwość wołać mają obowiązek wszyscy bez wyjątku. Bo już przed wiekami powiedział znany filozof, że złe to czasy, gdy sprawiedliwość nabiera wody w usta. Sprawiedliwość nakazuje więc dzisiaj uświadomić sobie to wielkie dzieło, jakiego dokonała ona w przebudowie świadomości Polaków, nie pomijając jednocześnie tego, co czasami było w niej niedojrzałe i co wynikało z braku doświadczenia, a nie ze złej woli. To słowo, powiedział Ojciec Święty o Solidarności, mówi o wielkim wysiłku, jakiego dokonali ludzie pracy w mojej ojczyźnie, ażeby zabezpieczyć prawdziwą godność człowieka. Moi drodzy, niech te słowa błogosławionego księdza Jerzego brzmią w naszych sercach, umysłach, nawet kiedy minie już 40 lat od jej powstania, 50, 60. Przekazujmy tego ducha kolejnym pokoleniom, aby pielęgnować w sobie i braciach ideę, która była i jest nadzieją na lepsze jutro, dodał ksiądz Jerzy, potrzebne jest męstwo. Potrzebna jest cnota męstwa. Cnota męstwa, która jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Bo bać się w życiu trzeba tylko zdrady Chrystusa. Za parę srebrników jałowego spokoju. Amen.